ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallottyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Rejs po Słowie. Dzisiejszy rejs poprowadzi dla Państwa Anetta Ocytko. Witam się serdecznie z Wami, drodzy słuchacze. A zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjęła siostra Pia Magdalena ze Wspólnoty Jerozolimskiej, za co już teraz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Siostra Pia Magdalena obiecała, że sama powie o sobie kilka słów, co też nastąpi za kilka minut. Na początek posłuchajmy fragmentu tekstu świętego Szarbela. Jak to już jest tradycją naszych spotkań. Święty Szarbel prowadzi nas w temat dzisiejszej audycji.
Święty Szarbel Maklow, Twoje zadanie na tym świecie. Twoim zadaniem jest zasiewać ziemię ziarnem modlitwy i wonią kadzidła. Siej z miłością. Siej na skalę, ponieważ nawet tam, jeśli znajdzie się choć grudka ziemi, wyrosną plony. Skrusz skałę, która wymaga skruszenia. Uderzaj w nią i nie trać ducha. Może nie pęknie za pierwszym czy drugim razem, ale za setnym się rozpadnie. Nie poddawaj się i nie odchodź. Kiedy zostawisz swoją pracę, ktoś inny ją skruszy, przeorze, zasieje. Jeden sieje, drugi zbiera.
Powiedziane, gościem dzisiejszego rejsu po słowie jest siostra Pia Magdalena ze Wspólnoty Jerozolimskiej. Kochana, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję. Siostra Pia Magdalena mieszka i posługuje obecnie we Francji, ale jej bycie we wspólnocie zaczęło się wiele lat temu, kiedy z Krakowa, gdzie studiowała, wyruszyła za słowem, którym Pan zaprosił ją, no właśnie, do czego poczułaś się zaproszona? Może najpierw poproszę Ciebie właśnie o te kilka słów o sobie, jeśli oczywiście mogę się w ten sposób zwracać, siostro kochana.
Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Do czego czułam się zaproszona? Przede wszystkim wielkie zaproszenie do tego, żeby być szczęśliwym. Pamiętam jak dziś, dzień, kiedy wsiadałam do samochodu w Chicago, żeby pojechać do Montrealu, gdzie postanowiłam wstąpić do naszych wspólnot. I wiedziałam, że jadę po to, żeby żyć własnym życiem, żeby być w pełni szczęśliwym, żeby być człowiekiem wolnym i że mam prawo do tego szczęścia. A taki pierwsze jeszcze powołanie to rzeczywiście w roku 2000 było, gdy po raz pierwszy spotkałam nasze wspólnoty w Paryżu i rzeczywiście na adoracji było takie doświadczenie, mocne doświadczenie jedności ciała, ducha, umysłu, inteligencji i potem przez wiele lat szukałam tego takiego doświadczenia, takiego wewnętrznego zjednoczenia. A rzeczywiście pierwszy kontakt ze wspólnotą to był kontakt z pięknem liturgii, więc myślę, że to zjednoczenie z Bogiem przychodzi również przez to piękno. Więc do szczęścia, do jedności i do piękna.
I to pięknie wpisuje się również w tekst świętego Szarbela, który dzisiaj już słyszeliśmy. Natomiast pozwolę sobie wrócić, a może raczej zacznijmy od końca. Czym się zajmujesz teraz? Gdzie jesteś? Skąd konkretnie do nas nadajesz? Jakie są Twoje zadania obecnie? Jak to jest we wspólnocie? Jak długo jesteś we wspólnocie?
Więc dziś jestem w naszej wspólnocie apostolskiej, bo są wspólnoty monastyczne, jerozolimskie i wspólnoty apostolskie. więc jestem w naszej gałęzi apostolskiej na południu Francji, w Pirenejach, w mieście, które się nazywa Tarbes. To jest na 20 kilometrów od sanktuarium niepokalanej w Lourdes. Więc dziś od 3 lat jestem przyłożoną naszej wspólnoty sióstr tutaj, więc mam troszeczkę mniej takich typowych misji apostolskich, ale mimo wszystko mocno tutaj działamy jednocześnie i jeśli chodzi o rekolekcje, czy kolonie, czy obozy dla młodych, dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych. Praca również w szkołach. Ja osobiście prowadzę duchowo i nie tylko młodych, dorosłych, więc mamy również, po prostu korzystamy z gór tutaj i z piękna natury. Dużo oczywiście jest takiej typowej opieki nad siostrami i tego, żeby każda siostra znalazła swoje miejsce i możliwość bycia w pełni sobą. No właśnie.
No właśnie, a wcześniej byłaś, powiedziałaś przedtem, że z Chicago do Montrealu jechałaś samochodem.
Tak, ponieważ moja rodzina mieszkała w Chicago przez jakiś czas, a ja spotkałam wspólnoty w Paryżu, jeżdżąc autostopem podczas moich ferii, jak byłam na studiach we Francji. Przez jakiś czas to spotkanie mocno pracowało we mnie. I w momencie, kiedy przyjechałam do Chicago, zobaczyłam na internecie, że nasze wspólnoty przyjechały do Kanady i stwierdziłam, że oni przekroczyli ocean specjalnie dla mnie, więc musiałam pojechać do tej Kanady, żeby zobaczyć, co to się stało, że nagle w tym samym roku oni przylatują przez pierwsza fundacja poza Europą. Więc wstąpiłam do Kanady. W Kanadzie są nasze wspólnoty monastyczne, więc przez praktycznie 5-6 lat byłam w naszej wspólnocie monastycznej, gdzie nauczyłam się modlitwy, nauczyłam się, gdzie bardzo dużo otrzymałam. I tak dużo otrzymałam, tak niezwykłe bogactwo odkryłam życia zakonnego i życia po prostu Słowem Bożym, że to jak gdyby zaczęło wytryskać ze mnie i wtedy odkryłam również, że po prostu muszę podzielić się ze światem tym wszystkim, co otrzymałam. I dlatego moje powołanie takie misjonarskie stało się coraz mocniejsze i stwierdziłam, że właśnie, że ważne będzie dla mnie, żeby przejść do tej gałęzi bardziej apostolskiej, aby móc dzielić się z ludźmi w sposób bardziej otwarty tym wszystkim, co mogą otrzymać.
A ten pierwszy kontakt ze wspólnotą w 2000 roku?
Niezwykły rok wielkiej łaski, jubileuszu Bożego Miłosierdzia. Więc rzeczywiście niewiarygodne spotkanie, kiedy to razem z koleżanką podczas w ferii postanowiliśmy jeździć autostopem po Francji i 24 grudnia wieczorem w Wigilię Bożego Narodzenia dotarliśmy do Paryża, do kościoła Saint-Gervais, i gdzie moja koleżanka znała troszeczkę wspólnoty, szukając darmowego noclegu, jak to studenci. I gdy weszliśmy do kościoła, ja byłam oczarowana, zachwycona, nie mogłam wydusić z siebie słowa, ponieważ nagle usłyszałam piękną muzyki, bo bracia i siostry jeszcze kończyli nieszpory, czy ćwiczyli, zaczęli ćwiczyć również jakieś utwory na liturgię Wigilii. Był jeszcze zapach kadzidła. Moja koleżanka poszła zadać pytanie, czy jest miejsce dla nas, a ja byłam zachwycona, zaoczarowana i tylko słyszałam jedno słowo: mój Boże, jeśli, to tutaj. W sensie, że jeśli mnie powołujesz, to tutaj. Miejsca nie było dla nas, tak jak dla Józefa i Maryi tego wieczoru, ale siostry tam się podało nam jakiś inny adres, więc poradziłyśmy sobie i następnego dnia wróciliśmy na liturgię. Siostry nas zaprosiły również na obiad i niezwykła rzecz, jest taka tradycja w naszych wspólnotach, że podczas Bożego Narodzenia losuje się świętych. Dany święty ma za zadanie opiekować się nami poprzez cały rok. I tego roku, w 2000 roku, losowaliśmy świętych z Afryki. Ja wylosowałam nieznanego świętego, świętego Takle Haymanot z XIII wieku z Etiopii. I co mnie dotknęło mocno, to to, że było takie zdanie napisane obok, że święty Michał, archanioł, mu się ukazał i powiedział mu, że wolą Boga jest, żeby został misjonarzem. A ja już studiowałam jednocześnie i francuski, i teologię, i się zastanawiałam, co z moim życiem zrobić, i jednak mocno to wybrzmiało we mnie. I potem przez kilka lat jeszcze pracował nade mną.
Yeah.
Jak to pięknie się składa. Dziś słyszeliśmy wezwanie świętego Szarbela, by zasiewać ziemię ziarnem modlitwy i wonią kadzidła. I przed chwilą o tym właśnie powiedziałaś, o tym zapachu kadzidła, o tym zachwycie nad liturgią. Poproszę cię w takim razie teraz o kilka słów na temat przeżywania modlitwy, czasu modlitwy w waszej wspólnocie. Co dla ciebie jest takiego niezwykle ważnego w tym przeżywaniu liturgii?
Na pewno pewną rzecz, jaką ludzie zauważają, gdy przychodzą na liturgię u nas, to rzeczywiście jest piękno liturgii, ponieważ jesteśmy razem, bracia i siostry, śpiewamy na cztery głosy, wszyscy jesteśmy ubrani na biało, jest zapach kadzidła. Piękno przyciąga również i muzyków, więc wielu braci, wiele sióstr gra na instrumentach, pięknie śpiewa, więc na pewno jest taka łaska piękna i harmonii. I to pomaga każdemu z nas, przede wszystkim pomaga mi w wierności, w modlitwie i również w tym, żeby słowo, którym się modlimy, brzmiało w całym naszym ciele, w całym naszym organizmie, aby nie było to tylko słowo, które przeczytamy oczami, ale rzeczywiście ono staje się ciałem w nas. I to, co jest piękne, to to, że słowa psalmów, które śpiewamy rano, w południe i wieczór, one pomagają nam wyrazić nasz stan duchowy, nasz wewnętrzny stan emocjonalny, ale bardzo często niekoniecznie nasz stan emocjonalny jest w zgodzie z tym, co śpiewamy, ale zupełnie nam to nie przeszkadza, ponieważ jest to nawet dodatkowa łaska, ponieważ jest to dla nas przypomnienie, że jesteśmy na modlitwie nie w naszym własnym tylko imieniu, ale w imieniu całego świata, w imieniu ludzi, którzy nas proszą o modlitwę. I że być może ja dzisiaj, u mnie wszystko w porządku, ale jest ktoś, kto cierpi, jest ktoś, kto przeżywa wielkie trudności w pracy czy w rodzinie. I wtedy psalm, którym jest na przykład modlitwa, jest to suplikacja o łaskę Bożą, o wyzwolenie, o ratunek. Więc śpiewamy te słowa w jedności właśnie z osobami, które potrzebują pomocy. Albo na odwrót. Być może ja dziś jestem smutna, a śpiewamy psalmy uwielbienia i to też nam pomaga przekroczyć to, co my osobiście tylko przeżywamy, żeby wiedzieć, że Bóg jest większy niż nasze cierpienie, Bóg jest większy niż nasze trudności i godzien jest chwały i On jest mistrzem i On jest naszym zbawicielem i wie, co robi.
Ufam, że będziemy mogli dzisiaj usłyszeć fragment choćby takiego pięknego śpiewu, tak pięknie wykonanej modlitwy. Natomiast wracam jeszcze raz do tych słów świętego Szarbela. Twoim zadaniem jest zasiewać ziemię ziarnem modlitwy. Zasiewać ziemię ziarnem modlitwy. I powiedziałaś, że ci, którzy przychodzą, z całą pewnością w pierwszej kolejności słyszą i też przeżywają tę atmosferę waszej modlitwy. Ale ja tak sobie myślę, że piękno tego wykonania również ewangelizuje. Czy to tak jest faktycznie, że może piękno ewangelizować?
Na pewno i jest to wielkie przekonanie naszego założyciela, również Pierre Marie Delphieux, że piękno ewangelizuje. I ja sama też widzę, jak słucham płyty z tymi samymi śpiewami, które my śpiewamy na liturgii i które są wykonane przez jakiś chór i te same śpiewy, które są wykonane przez nas czy jakąś inną wspólnotę monastyczną czy zakonną, jest niezwykła różnica w tym duchu, w duchu, w jakim śpiewamy, ponieważ jest piękno takie estetyczne, które jest, może być takie bardzo perfekcyjne, jeśli chodzi o muzykę, a jest i piękno takie, które jest dodatkowe takie piękno duchowe, że widać, że jest ten śpiew, jest autentyczny, że jest to prawdziwa modlitwa wszystko współgra razem. I muzyka, i nastrój, i światło, i kadzidło, i jest to takie piękno, które trudno jest wyrazić nawet i słowami, i to ludzie postrzegają. I jest to dla mnie rzeczywiście piękno Boga. Bóg się udziela przez nas, ale udziela się i nam. I myślę, że to piękno ludzie postrzegają.
Pamiętam, że w naszej rozmowie na temat tej dzisiejszej audycji, kiedy przyjęłaś zaproszenie i rozmawiałyśmy o tekście świętego Charbela, powiedziałaś do mnie: podoba mi się, siać na skalę. Wrócę na moment do tego fragmentu, o którym wtedy rozmawiałyśmy. Siej z miłością, siej na skalę. Ponieważ nawet tam, jeśli znajdzie się choć grudka ziemi, wyrosną plony. Skrusz skałę, która wymaga skruszenia. Uderzaj w nią i nie trać ducha. Może nie pęknie za pierwszym czy drugim razem, ale za setnym się rozpadnie. Siej na skalę. Dlaczego tak bardzo spodobało ci się to określenie i jak ono może się w rzeczywistości w naszym życiu realizować?
W pierwszym momencie nie wiedziałam jeszcze dlaczego, ale wiedziałam, że jest tutaj głęboki sens i jest to głęboki sens dla mnie. I że jest to coś, nie miałam jeszcze wtedy słów. To, co mi się bardzo podoba w tym stwierdzeniu świętego Charbela, to jest dla mnie kwestia rzeczywiście powołania do tego, aby przemienić nasze relacje międzyludzkie. Jestem przekonana, że każdy z nas, gdyby tak zrobić przekrój człowieka, jest zbudowany z kilku warstw i bardzo często zatrzymujemy się na tej powierzchownej warstwie, którą można by nazwać fasadą czy różnego rodzaju maski, które na siebie nakładamy. Czyli sposób, w jaki chcielibyśmy być postrzegani przez ludzi, co chcielibyśmy, aby oni o nas sądzono, I jak chcielibyśmy być po prostu postrzegani. Następna warstwa jest taka, którą właśnie dla mnie można byłoby nazwać następna warstwa jest to warstwa taka obronna. Obronna, która jest zdrowa sama w sobie ta obrona. Obrona czegoś, co jest dla nas bardzo ważne, obrona naszego wewnętrznego piękna, naszej intymności. Ale czasem ta obrona, warstwa obronna przerada się w prawdziwą skorupę, w prawdziwą skórę pancerną żółwia czy nosorożca. A czasem może być to prawdziwy mur, prawdziwa skała wokół naszego serca, która jest spowodowana różnymi lękami, różnym sposobem wychowania, która sprawia, że trudno jest nam porozumiewać się w sposób prawdziwy, wiarygodny i taki otwarty. I dla mnie rzeczywiście tutaj jest takie wyzwanie do tego, aby dać Słowu Bożemu skruszyć ten mur, tą skałę, aby otworzyć nasze serce, aby pokazać ludziom obok nas i samemu sobie to piękno wewnętrzne, które jest w każdym z nas. To piękno, które jest po prostu obrazem Boga w nas. I gdybyśmy tak rzeczywiście potrafili rozmawiać, otwierać się przed drugim człowiekiem bez lęku, że może to wykorzysta przeciwko nam, że bez lęku, że się z nas może wyśmiać. W tym momencie, jeżeli pozbawimy się tych lęków, jeżeli Słowo Boże nas uwolni, to nasze relacje międzyludzkie stają się Bogu, stają się dużo bardziej wartościowe, otwarte i prawdziwe i stajemy się bardziej pokorni i dobrzy i wyrozumiali dla innych. Nie ma już oceny, oceniania innych ludzi, tylko jest dużo zrozumienia. I dla mnie właśnie jest to sianie na skalę, to przede wszystkim jest pozwolić Bogu, Jego Słowu, uwolnić mnie od różnych osądów, lęków, być autentycznym, być sobą i odważyć się być takim wobec wszystkich. Czyli taka ewangelizacja głębi, że to Słowo Boże po pierwsze kruszy tę skałę wokół mojego serca, skałę obawy, agresji czy nawet i nieśmiałości.
Jak pięknie, ewangelizacja głębi.
Jest taka książka, która jest przetłumaczona, myślę, na większość języków teraz już w świecie. Ewangelizacja głębi Simon Paco, która mówi o tym właśnie, jak Słowo Boże przemienia nasze serca. Jak Słowo, to ziarno Słowa Bożego jest zasiewane w nas i może nas uwolnić. I jak niezwykłe dzieło zbawienia może się dokonać w nas. I dla mnie to jest ważne doświadczyć, że Słowo Boga jest prawdziwe i że może przemieniać moje życie, może uzdrowić, może dotknąć mojej historii, może dotknąć mojego teraz, mojej rzeczywistości i tak je przemienia, że następnym etapem jest po prostu głoszenie chwały Boga, że dziękczynienie, jak wielkie cuda uczynił dla mnie Pan.
W każdym czasie wylewajcie. Otwierajcie przed Nim serca wasze, ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie.
Panie łaski Twe.
to, co się dzieje podczas liturgii, podczas gdy śpiewamy Słowo Boże, to, że każde Słowo Boże powolutku zasiewa się w nas i powolutku kruszy te nasze skały, te otoczki, te maski, które na siebie nakładamy i pozwala nam być coraz bardziej dobrym, łagodnym, pokornym, autentycznym.
I to przekłada się na relacje w stosunku do innych.
Tak, dla mnie naprawdę wydaje mi się, że tutaj jest sens przyjścia Chrystusa na świat, w tym, żeby przemienić nasze relacje międzyludzkie, żeby one były rzeczywiście braterskie, rzeczywiście autentyczne, prawdziwe, pokorne, pełne miłości i tutaj Jego Słowo może nas rzeczywiście uwolnić od takiego powierzchownego sposobu bycia.
Jak to się ma do tych słów o głoszeniu Ewangelii, do których tak naprawdę my jesteśmy zaproszeni do głoszenia, do siania? Wracam jeszcze raz do świętego Charbela. Siej z miłością, siej na skalę. Gdybyśmy mieli teraz pomyśleć o sobie jako o tych, którzy sieją.
Tak, to prawda, że w pierwszym momencie, jak myślimy o tym, że jesteśmy powołani do siania na skalę, to wyobrażamy sobie siebie w roli tego, który sieje. I rzeczywiście jest to prawdą. Ale tak długo, jeśli nie pozwolimy Bogu zasiać najpierw w nas i przemienić nas w prawdziwych uczniów Chrystusa, nie tylko pracowników Kościoła czy pracowników Boga, ale rzeczywiście Jego oblubieńców, Jego przyjaciół, Jego dzieci, Jego braci. W tym momencie, jeśli to Słowo w nas dokona swojego dzieła, to sianie na zewnątrz staje się tak bardzo naturalny i tak oczywisty i tak konieczne, że nie można nie świadczyć o tym, co się w nas dokonało, więc to jest po prostu taka eksplozja, to takie źródło, które wytryskuje i po prostu nie może tej wody nie dać innym. I to siać na skale, potem siać wśród cierni, siać przy drodze, to po prostu woda, która wypływa z źródła, ona idzie wszędzie. I rzeczywiście ja widzę dokładnie, jak są osoby, które żyją w niezwykle trudnych warunkach, niezwykle trudnych warunkach społecznych, rodzinnych i jak świadectwo chrześcijanina, świadectwo osoby, która wierzy i jej obecność obok takiej rodziny, która ma trudności, jak może niezwykły mieć wpływ na taką rodzinę i jak dużo może dać nadziei. Więc wtedy rzeczywiście siejemy na skalę innych, siejemy na dobrej ziemi również innych, ale dla mnie jest to pierwszym etapem, jest naprawdę pozwolić Bogu skruszyć skałę naszego serca, zasiać w nas, I ten plon, który w nas jest, to uwielbienie Boga za wielkie dzieła, które w nas uczynił, jest właśnie tym sianiem na zewnątrz. Ale jest to ten kolejny etap dziękczynienia, że nie siejemy dlatego, że jesteśmy zatrudnieni przez Boga, tylko siejemy jako w dziękczynieniu za to, co dla nas uczynił.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna za to spotkanie, za tę rozmowę, za tę możliwość usłyszenia też niezwykle głębokich przemyśleń. Ogromnie, ogromnie dziękuję. Bardzo chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać. W jaki sposób jesteś związana z Krakowem? Co Kraków ma w twoim życiu?
Studiowałam w Krakowie, studiowałam francuski na Kolegium Francuskim, studiowałam teologię też na Pacie jeszcze. Wtedy tak się nazywał Uniwersytet Papieski. I przede wszystkim do Dominikanów rozkochałam się w liturgii, więc piękno liturgii poznałam najpierw właśnie przygotowując triduum paschalne u Dominikanów na mszach na dwunastkach, śpiewając w scholi. i przede wszystkim i szkoła, tak samo pracowałam troszeczkę w szkole, w podstawowej, w jedynce. No i przyjaciół mam w Krakowie, więc Kraków dla mnie to jest kulturalna i duchowa stolica Polski.
Bardzo, bardzo pięknie dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dla mnie to jest też wielka łaska i po prostu wielka radość móc się podzielić tym, co rzeczywiście Bóg dla mnie uczynił. Więc bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Dzięki serdeczne. Siostrą Magdaleną przyjaźnimy się od wielu lat. Cieszę się z tej rozmowy na falach radia, mimo tej tak dużej, w kilometrach dużej odległości i z tej możliwości skupienia się wokół wspólnych tematów, pragnień, przemyśleń. Madlen, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za Twój kawałek siebie w rejsie po słowie. Na podsumowanie zapraszam Was, drodzy słuchacze, do indywidualnej refleksji nad treściami, które dziś stały się przedmiotem naszego zamyślenia. Zadaniem moim, zadaniem Twoim jest zasiewać ziemię ziarnem modlitwy. Pozwolić Bogu i Jego Słowu kruszyć fasady w moim sercu. Pozwolić Bogu uwalniać mnie od lęku. Dać się dotykać Słowu Boga w codzienności mojego życia, tu i teraz. I dzięki temu przemieniać relacje międzyludzkie. Dzięki temu uwalniać się od powierzchownego sposobu bycia i życia. Skruszyć skały we mnie, które wymagają skruszenia. Skruszyć skały. Oto siewca wyszedł siać. Oby w moim sercu znalazła się ta choćby grudka ziemi, na której wyrosną plony. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku i do usłyszenia w następnym rejsie po słowie.
Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój znajduję w Tobie, gdy widzę Ciebie blisko. Jezus.
Naprawdę kocham Cię na wieki.